Harry zarzucił torbę na ramię i pośpiesznie opuścił gabinet, nie śmiąc spojrzeć na Umbridge. Gdy oddalał się korytarzem, przez cały czas słyszał krzyki obu pań. Profesor Umbridge wciąż dyszała, jakby przed chwilą ukończyła bieg na 100 jardów, kiedy tego popołudnia wkroczyła do klasy obrony przed czarną magią. Mam nadzieję, Harry, że przemyślałeś to, co zamierzasz zrobić, szepnęła Hermiona, gdy otworzyli książki na rozdziale 34, rezygnacja z odwetu i negocjacje. Umbridge już teraz wygląda, jakby była w naprawdę złym humorze. Co jakiś czas Umbridge rzucała groźne spojrzenia na Harry'ego, który zwiesił głowę, gapiąc się w podręcznik teorii obrony magicznej i rozmyślając. Mógł sobie wyobrazić reakcję profesor McGonagall na wiadomość o przyłapaniu go na myszkowaniu w gabinecie profesora Umbridge w parę godzin po tym, jak za niego osobiście poręczyła. Czy coś go mogło powstrzymać i zmusić, by po prostu wrócił do wieży Gryffindoru z nadzieją, że kiedyś, może w następne wakacje, uda mu się zapytać Syriusza o tę scenę, którą widział w myśl od siewni? Nic, nic, a poza tym już sama myśl o tak rozsądnym zachowaniu ciążyła mu w żołądku jak bryła ołowiu. No i są jeszcze bliźniacy, którzy zaplanowali już akcję dywersyjną, a w torbie spoczywa scyzoryk od Syriusza razem ze starą peleryną niewidką ojca. Ale jeśli go złapią... Dumbledore poświęcił siebie, żebyś ty mógł zostać w szkole. Harry, szepnęła Hermiona, podnosząc książkę, by zasłonić twarz przed Umbridge. A jeśli cię dzisiaj wyrzucą, to na nic jego poświęcenie. Mógł zrezygnować ze swojego planu i po prostu nauczyć się żyć z tym, co jego ojciec zrobił pewnego letniego dnia ponad 20 lat temu. A potem przypomniał sobie Syriusza w kominku na szczycie wieży Gryffindoru. Jesteś mniej podobny do swojego ojca niż sądziłem. Dla Jamesa bez ryzyka nie było zabawy. Ale czy nadal chce być podobny do swojego ojca? Harry, nie rób tego, błagam cię, jęknęła Hermiona, gdy rozległ się dzwonek na koniec lekcji. Harry milczał. Nie wiedział, co robić. Ron najwyraźniej postanowił nie wyrażać swojego zdania i nie dawać mu żadnych rad. Nie patrzył na Harry'ego, ale gdy Hermiona otworzyła usta, by znowu coś powiedzieć, nie wytrzymał i mruknął. Daj mu już spokój, dobrze? Sam może zdecydować. Harry'emu szybko biło serce, gdy opuszczał klasę. Był już w połowie korytarza, kiedy usłyszał z oddali niechybne odgłosy dywersji. Gdzieś z góry dochodziły wrzaski i jęki. Wychodzący z klasy uczniowie zatrzymali się i spojrzeli ze strachem na sufit. Umbridge wytoczyła się z klasy, drobiąc swymi krótkimi nóżkami. Wyciągnęła różdżkę i pobiegła w przeciwnym kierunku. Teraz albo nigdy. Harry, błagam! Spróbowała jeszcze raz Hermiona, ale on już podjął decyzję. Upewnił się, że torba wisi mu pewnie na ramieniu i puścił się biegiem, klucząc między uczniami, którzy teraz ruszyli w przeciwnym kierunku, żeby zobaczyć, co to za zamieszanie wybuchło we wschodnim skrzydle. Dobiegł do korytarza, przy którym mieścił się gabinet Umbridge i stwierdził, że jest pusty. Schował się za wielką zbroją, której hełm z przyłbicą obrócił się w jego stronę, otworzył torbę, wyciągnął magiczny scyzoryk Syriusza i narzucił na siebie pelerynę niewidkę. Potem wyszedł ostrożnie zza zbroi i ruszył korytarzem do drzwi gabinetu Umbridge. Wsunął ostrze scyzoryka w szczelinę między drzwiami i framugą i delikatnie poruszył nim w dół i w górę. Coś cicho kliknęło i drzwi się otworzyły. Wskoczył do środka, szybko zamknął za sobą drzwi i rozejrzał się. Pokój był pusty. Nic się nie poruszało, prócz obrzydliwych kotków na talerzach, które figlowały sobie w najlepsze nad skonfiskowanymi miotłami. Zdjął pelerynę i skradając się na palcach, w ciągu kilku sekund znalazł to, czego szukał. Pudełeczko z błyszczącym proszkiem Fiu. Przykląkł przed wygasłym paleniskiem. Ręce mu drżały. Jeszcze nigdy tego nie robił, chociaż wydawało mu się, że wie, jak to działa. Wsadził głowę do kominka, wziął dużą szczyptę proszku i rzucił go na poukładane zgrabnie bierwiona. Natychmiast rozgorzały szmaragdowo-zielonym płomieniem. Grimaud Place numer 12, powiedział głośno i wyraźnie. Było to jedno z najdziwniejszych doznań, jakich kiedykolwiek doświadczył. Oczywiście podróżował już za pomocą proszku Hugh, ale wówczas całe ciało wirowało w płomieniach i śmigało siecią kominków w rozrzuconych po całym kraju domach czarodziejów. Tym razem czuł, że jego kolana spoczywają nadal na zimnej posadzce gabinetu Umbridge, a tylko głowa zawirowała w szmaragdowo-zielonych płomieniach. A potem, tak nagle jak się zaczęło, wirowanie ustało. Zrobiło mu się trochę niedobrze i poczuł się, jakby miał głowę owiniętą bardzo gorącym szalikiem. Otworzył oczy i stwierdził, że patrzy prosto z kominka na długi drewniany stół, przy którym siedział mężczyzna pochylony nad kawałkiem pergaminu. Syriusz? Mężczyzna podskoczył i rozejrzał się. To nie był Syriusz, to był Lupin. Harry, powiedział wyraźnie wstrząśnięty. Co ty? Co się stało? Wszystko w porządku?
Tak, chciałem tylko porozmawiać z Syriuszem.
Zawołam go, rzekł Lupin, wstając wciąż z przerażoną miną. Poszedł na górę poszukać stworka. Chyba znowu ukrywa się na poddaszu.
Harry zobaczył, jak Lupin wybiega z kuchni. Teraz mógł tylko gapić się na nogi krzeseł i stołu. Zastanawiał się, dlaczego Syriusz nigdy nie wspominał, że ten sposób komunikacji jest bardzo niewygodny. Kolana już go rozbolały od przedłużającego się kontaktu z kamienną posadzką. Po chwili wrócił Lupin z Syriuszem depczącym mu po piętach.
O co chodzi? Zapytał niecierpliwie Syriusz, odrzucając włosy z twarzy i osuwając się na podłogę przed kominkiem, tak by jego głowa znalazła się na jednym poziomie z głową Harego. Lupin też uklęknął obok niego. Nic ci nie jest? Potrzebujesz pomocy?
Nie chodzi o to. Chciałem tylko pogadać o moim ojcu.
Syriusz i Lupin wymienili zaskoczone spojrzenia, ale Harry nie miał czasu, by czuć się zażenowany lub onieśmielony. Z każdą chwilą coraz bardziej cierpły mu kolana, a podejrzewał, że od początku dywersji minęło już z 5 minut. George zagwarantował mu tylko 20. Dlatego bez żadnego wstępu opowiedział, co zobaczył w myśl odsiewni. Kiedy skończył, Syriusz i Lupin milczeli przez chwilę. Potem Lupin powiedział cicho.
Nie chciałbym, żebyś oceniał swojego ojca po tym, co zobaczyłeś, Harry. On miał tylko 15 lat.
Ja też mam 15 lat.
Posłuchaj, Harry, odezwał się łagodnie Syriusz. James i Snape znienawidzili się od pierwszej chwili, kiedy się zobaczyli. To był tylko jeden z wielu epizodów, rozumiesz? Myślę, że James miał to wszystko, czego tak pragnął Snape. Cieszył się popularnością, świetnie grał w Quidditcha, był naprawdę dobry we wszystkim. A Snape był tylko małym dziwakiem, który nie widział świata poza czarną magią, podczas gdy James, choć może wydaje ci się, że było inaczej, James zawsze nienawidził czarnej magii.
Tak, ale zaatakował Snape'a bez żadnego powodu, tylko dlatego, że ty się nudziłeś.
Wcale nie jestem z tego dumny, powiedział szybko Syriusz.
Lupin spojrzał z ukosa na Syriusza i rzekł.
Harry, musisz zrozumieć, że twój ojciec i Syriusz byli najlepsi. Najlepsi we wszystkim. Wszyscy ich uwielbiali. A jeśli nawet czasami trochę ich poniosło,
chcesz powiedzieć, jeśli czasami byli małymi, zarozumiałymi głupolami? Przerwał mu Syriusz.
Lupin uśmiechnął się.
Wciąż sobie mierzwił te włosy, powiedział Harry z bolałym głosem.
Syriusz i Lupin parsknęli śmiechem. Już zapomniałem, że miał taki zwyczaj, powiedział z czułością Syriusz.
Bawił się z niczem? Zapytał żywo Lupin.
Tak, odrzekł Harry, nie rozumiejąc, dlaczego Syriusz i Lupin mają takie rozmarzone miny. Pomyślałem sobie, że zachowuje się trochę jak kretyn.
Nie przeczę, zgodził się Syriusz. Wszyscy byliśmy kretynami, no może prócz lunatyka, dodał, spoglądając na Lupina, ale ten pokręcił głową.
Czy kiedykolwiek powiedziałem wam, żebyście zostawili w spokoju Snape'a? Czy stać mnie było na to, żeby wam powiedzieć, że przeginacie?
No wiesz, czasami trochę nam było wstyd przed tobą, a to już coś.
I wciąż, ciągnął z uporem Harry, zdecydowany, żeby wypowiedzieć wszystko, co mu leżało na sercu, zerkał na te dziewczyny nad jeziorem z nadzieją, że na niego patrzą.
Och, zgoda, zawsze robił z siebie głupka, kiedy w pobliżu znalazła się Lili, powiedział Syriusz, wzruszając ramionami. Nie mógł się powstrzymać, żeby nie robić z siebie przedstawienia, gdy tylko ją zobaczył.
Jak to się stało, że za niego wyszła? Zapytał Harry zbolałym głosem. Przecież go nienawidziła.
To nieprawda, rzekł Syriusz.
Zaczęła z nim chodzić w siódmej klasie, powiedział Lupin.
A kiedy James trochę zmądrzał, dodał Syriusz.
I przestał rzucać na ludzi zaklęcia tylko dla zabawy, dodał Lupin.
Nawet na Snape'a? Zapytał Harry.
No, wiesz, powiedział powoli Lupin, Snape to szczególny przypadek, to znaczy nigdy nie przeoczył okazji, by przekląć Jamesa, więc trudno oczekiwać, by James puszczał mu to płazem, prawda?
I mama nie miała nic przeciwko temu?
Prawdę mówiąc, niewiele o tym wiedziała, rzekł Syriusz. Nie wyobrażasz sobie chyba, że James zabierał Snape'a na randki z twoją matką i w jej obecności miotał na niego klątwy, prawda?
Syriusz zmarszczył czoło, widząc, że Harry wciąż nie jest przekonany.
Posłuchaj, twój ojciec był moim najlepszym przyjacielem i był dobrym człowiekiem. Mnóstwo ludzi zachowuje się bardzo głupio, gdy ma 15 lat. Wyrósł z tego.
No dobrze, mruknął Harry, ale nigdy nie sądziłem, że będzie mi żal Snape'a.
A skoro o tym mowa, rzekł Lupin, a między jego brwiami pojawiła się mała zmarszczka, to jak zareagował Snape, kiedy odkrył, że to widziałeś?
Powiedział mi, że już nie będzie mnie uczył oklumencji, rzucił obojętnie Harry, jakby mi tym sprawił wielki zawód.
Co powiedział? Krzyknął Syriusz, a Harry aż podskoczył, wciągając w płuca garść popiołu.
Mówisz poważnie, Harry? Zapytał Lupin. Przestał udzielać ci lekcji?
Tak, odrzekł Harry, zaskoczony tak gwałtowną reakcją. Ale nie ma się czym przejmować, nie zależy mi, a mówiąc szczerze, nawet mi ulżyło. Pójdę tam zaraz i pogadam sobie ze Snape'em, oświadczył Syriusz i chciał wstać, ale Lupin go przytrzymał.
Jeśli już ktoś ma porozmawiać ze Snape'em, to tylko ja, powiedział stanowczo.
Ale Harry, przede wszystkim ty sam musisz pójść do Snape'a i powiedzieć mu, że pod żadnym pozorem nie może przestać udzielać ci lekcji. Jak Dumbledore się dowie,
nie mogę mu tego powiedzieć, on mnie zabije, krzyknął wzburzony Harry.
Żebyście go zobaczyli, kiedy wróciliśmy z myśl od siewni.
Harry, nic nie jest tak ważne, jak to, żebyś się nauczył oklumencji, powiedział z powagą Lupin.
Rozumiesz mnie? Nic!
No dobrze, dobrze, mruknął Harry, kompletnie skołowany i rozeźlony. Spróbuję, ale to nie...
Zamilkł. Z oddali dobiegał go głos kroków.
Czy to stworek schodzi z góry?
Nie, odrzekł Syriusz, zerkając przez ramię. To musi być ktoś z twojego końca.
Harremu na moment zamarło serce. Muszę iść, powiedział szybko i wycofał głowę z kominka domu przy Grimmauld Place. Przez chwilę wydawało mu się, że głowa obraca mu się na ramionach, a potem stwierdził, że klęczy przed kominkiem w gabinecie Umbridge z głową na właściwym miejscu, patrząc, jak szmaragdowe płomienie migają i gasną.
Szybko! Szybko!
Matko! Usłyszał dychawiczny głos tuż za drzwiami. Ach, zostawiła otwarte! Harry skoczył po pelerynę niewidkę i ledwo zdążył narzucić ją na siebie, gdy do gabinetu wpadł Filch. Był z czegoś niezmiernie zadowolony i mówił sam do siebie, krocząc przez pokój. Otworzył szufladę w biurku profesora Umbridge i zaczął grzebać w leżących w niej papierach. Zezwolenie na chłostę, zezwolenie na chłostę. Ach, nareszcie, proszą się o to od lat. Wyciągnął kawałek pergaminu, ucałował go i natychmiast podreptał do drzwi, przyciskając pergamin do piersi. Harry zerwał się na równe nogi, upewnił się, że ma torbę i że peleryna niewidka całkowicie go zasłania, po czym otworzył drzwi i wybiegł za Filchem, który kuśtykał tak żwawo, jak chyba jeszcze nigdy przedtem. Kiedy znalazł się piętro niżej, uznał, że można bezpiecznie zdjąć pelerynę. Schował ją do torby i popędził przed siebie. Z dołu dochodziły krzyki i hałasy. Zbiegł po marmurowych schodach i stwierdził, że w sali wejściowej zgromadziła się chyba cała szkoła. Było podobnie jak w ów wieczór, kiedy Umbridge wyrzuciła z pracy Trelawney. Uczniowie stali w wielkim kręgu pod ścianami, niektórzy, jak zauważył Harry, usmarowani czymś, co bardzo przypominało odorosok. Byli też wśród nich nauczyciele i duchy. W oczy rzucali się członkowie brygady inkwizycyjnej, wyraźnie bardzo z siebie zadowoleni, i Irytek balansujący w powietrzu i gapiący się na Freda i George'a, którzy stali pośrodku sali z minami ludzi, których właśnie osaczono. No i co? Rozległ się triumfalny głos Umbridge, która, jak Harry dopiero teraz się zorientował, stała kilka stopni niżej od niego, spoglądając z góry na swą zdobycz. Pewnie uważacie za zabawne zamienienie szkolnego korytarza w bagno, co?
Bardzo zabawne, odrzekł Fred, patrząc na nią bez śladu lęku.
Filch przepchnął się bliżej do Umbridge. Był bliski płaczu ze szczęścia.
Mam formularz! Mam formularz, pani dyrektor!
Powiedział ochrypłym głosem, wymachując kawałkiem pergaminu, który wziął z jej biurka.
Mam formularz, a bicze już czekają. Och, niech mi pani dyrektor pozwoli zrobić to teraz.
Dobrze, dobrze, Argusie. Wy dwaj,
spojrzała znowu na Freda i George'a. Zaraz się dowiecie,
co w mojej szkole robi się ze złoczyńcami.
Tak, powiedział Fred, chyba się nie dowiemy. Odwrócił się do brata.
George, myślę, że wyrośliśmy już ze szkoły.
Wiesz, to samo sobie pomyślałem, przyznał ochoczo George. Czas by wypróbować nasze talenty w prawdziwym świecie, co?
Masz świętą rację, zgodził się George.
I zanim Umbridge zdążyła powiedzieć słowo, unieśli różdżki i zawołali razem: akcjo miotły. Harry usłyszał gdzieś w oddali huk. Spojrzał w lewo i uchylił się w ostatniej chwili, bo miotły Freda i George'a, jedna wciąż wlokąc za sobą gruby łańcuch z żelaznym kółkiem na końcu, już mknęły ku swoim właścicielom. Śmignęły nad schodami i z łoskotem łańcucha zahamowały ostro przed bliźniakami.
Już się nie zobaczymy, pożegnał Umbridge Fred, przekładając nogę przez miotłę.
Masz to jak w banku i nie musisz do nas pisać, dodał George, dosiadając swojej miotły.
Fred spojrzał na milczący, obserwujący to wszystko w napięciu tłum uczniów i nauczycieli.
Jeśli ktoś chciałby nabyć kieszonkowe bagno, którego demonstracja odbyła się na górze, zapraszamy na ulicę Pokątną numer 93. Czarodziejskie dowcipy Wesleyów, nasz nowy lokal. A specjalne zniżki dla tych uczniów Hogwartu, którzy przysięgną, że użyją naszych produktów w celu pozbycia się tego starego nietoperza, dodał George, wskazując na profesor Umbridge.
Zatrzymać ich! Zatrzymać! Wrzasnęła Umbridge. Ale było już za późno.
Kiedy brygada inkwizycyjna ruszyła do ataku, Fred i George odbili się mocno od posadzki i wystrzelili na 15 stóp w powietrze. Żelazne kółko zakołysało się niebezpiecznie nad głowami. Fred spojrzał na poltergeista balansującego nad tłumem.
I Rytku, zrób jej piekło w naszym imieniu!
A i Rytek, który chyba jeszcze nigdy nie usłuchał polecenia żadnego ucznia, zerwał z głowy swój kapelusz z dzwonkami i wyprężył się w salucie, podczas gdy Fred i George zatoczyli koło i wśród oklasków i wiwatów wylecieli przez otwarte drzwi wejściowe w bajecznie kolorowy zachód słońca.